Witajcie, kochani. Dzisiejsze kazanie ma swoją historię jeszcze zanim zostało wypowiedziane. Otóż rano zeszliśmy z moją żoną do garażu, żeby przyjechać na nabożeństwo, jak się godzi, o czasie, przed czasem, spokojnie, żeby się nie denerwować. Uruchamiam silnik i silnik się nie uruchamia. Raz, drugi, trzeci i samochód nie działa. Pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, żeby w takim momencie zawiódł mnie samochód, ale dobrze. Po 15 minutach przyjechała taksówka. Wsiadamy do taksówki, taksówka rusza, ale kierowca mówi, że drzwi się nie zamykają. Nie musieliśmy wysiąść z samochodu, na szczęście on wysiadł. Przez, nie wiem, kilka minut, 10 minut się z tymi drzwiami szamotał i złościł, dlaczego te drzwi mu odmówiły posłuszeństwa. Już był gotowy wzywać nową taksówkę, ale jakoś go uprosiliśmy, że pojedziemy tą taksówką i moja żona będzie trzymała drzwi. I całą drogę Bożenka, trzymając kurczowo klamkę, pokonała tą trasę, na szczęście niedaleką do Jagiellońskiej. Jesteśmy. Mam nadzieję, że diabeł wiedział, dlaczego to wszystko wymyślił, bo jest taki złośliwy, że takie rzeczy wymyśla. Tydzień temu słyszeliśmy, jak wyglądało przygotowanie uczniów przez Jezusa. Dzisiaj zobaczymy, jak to, czego nauczyli się od swojego mistrza, przekazywali dalej. Jest taka opowieść o tym, jak Jezus, kiedy powrócił do nieba, opowiadał aniołom o swoim dziele dokonanym na ziemi. I ci aniołowie, podekscytowani tym, co usłyszeli z pierwszej ręki, pytali go, jaki ma plan, żeby inni ludzie dowiedzieli się o tym wszystkim, co Zbawiciel dla nich uczynił. A Jezus odparł na to, że on polega na tym, że ludzie, którzy doświadczyli odkupienia, będą o tym opowiadali drugim, którzy jeszcze tego nie znali. Ale panie, wiesz, jacy są ludzie, emocjonowali się aniołowie. Nie stali, zawodni, kłótliwi. Czy przygotowałeś jakiś plan B na wypadek, gdyby to nie zadziałało? Gdyby ludzie zawiodą, żeby wszystko nie poszło na marne? Jezus odpowiedział, nie mam planu B. Zaufałem im, nie przygotowałem innego rozwiązania. Bóg nie ma dla nas innego rozwiązania. To znaczy nie ma innego rozwiązania, które miałoby zastąpić nas, Jego Kościół. To, co powiedziałem, to jest tylko fikcyjna opowieść. Prawdopodobnie się nie zdarzyła. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście Bóg nie przygotował alternatywy dla Kościoła. Pomyślmy tylko o tym, że nasz los, nas żyjących tu i teraz, dzisiaj, oprócz nas milionów innych ludzi, spoczął w rękach grupy prostych rybaków, celników, rolników, którzy w ciągu 3 lat Jezusa częściej zawodzili niż przynosili mu radość, kiedy chodził z nimi i nauczał ich tego co dla nich, dla niego było ważne i dla nich miało być ważne. Szczególnie na sam koniec, kiedy go zawiedli najbardziej, kiedy już szedł na pewną śmierć. A jednak jestem absolutnie pewny, że Jezus umierając na krzyżu nie drżał o przyszłość swojego dzieła. Nie martwił się, i co teraz, ja umrę i co teraz będzie dalej. Przenieśmy się teraz o 2 miesiące później od Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. W dniu zesłania Ducha Świętego powstał Kościół, czyli coś, czego dotąd nigdy w historii jeszcze nie było. Coś, o czym nie wiadomo było, jak ma wyglądać i właściwie jak ma funkcjonować. To nie miało żadnego odniesienia w dziejach. I teraz, jak organizować Kościół, dla którego nie ma żadnych wzorców, nie ma żadnych doświadczeń, żadnych odniesień właśnie. Dla apostołów absolutnie najważniejszym punktem w tym dziele było słuchanie Ducha Świętego, który ich instruował, co mają robić krok po kroku, żeby budowali ten Kościół. I zobaczmy na 3 główne cechy, na których opierał się ówczesny Kościół. I to są cechy, na których do dzisiaj opiera się każdy żywy Kościół prowadzony przez Ducha Świętego. Zobaczmy do 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, bo ten fragment nas dzisiaj interesuje. W 41 wersecie mowa jest o tym, kto stawał się częścią Kościoła. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało, i tam czytamy dalej ile, 3000 dusz. Nawrócenie, wyznanie wiary i chrzest to były te niezbędne warunki, po spełnieniu których można było wejść do Kościoła. I dla wszystkich to była oczywista norma wtedy. Nikt nie zastanawiał się, że mogłoby to wyglądać inaczej. Dzisiaj można być częścią różnych kościołów po spełnieniu różnych warunków. Często wystarczy, że rodzice są częścią tego kościoła i ich dzieci później w naturalny sposób również częścią tego kościoła się stają na zasadzie urodzenia się. Ale do kościoła, którego głową jest Chrystus, nadal można wejść tak naprawdę jedynie po spełnieniu tych samych warunków, które należało spełnić właśnie wtedy po zesłaniu Ducha Świętego. To się nie zmieniło przez ostatnie 2000 lat. Później czytamy dalej w tym samym rozdziale, w wersecie 42. I trwali w nauce apostolskiej. I tutaj mówi się na temat drugiej cechy, którą oni spełniali, drugiej cechy, która była charakterystyczna dla Kościoła, to znaczy uznawanie nauki apostolskiej. Zgodnie z tym, co powierzył im Jezus w swoich ostatnich słowach. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus uznał za wystarczające nauczanie tego, co sam przekazał apostołom. Jego słowo jest wystarczającym fundamentem wiary w każdej epoce i w każdej kulturze. To słowo, które wypowiedział wtedy, jest wystarczające teraz. I trwanie w Jego słowie, które wystarczało wtedy, wystarcza teraz. Po trzecie, tą cechą Kościoła Jezusa w Jerozolimie i Kościoła Jezusa wszędzie zawsze była społeczność, którą pielęgnowali ze sobą i z Bogiem, jak czytamy. I trwali we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. Kościół to nie ma być instytucja, która strachem trzyma ludzi w posłuszeństwie, ale wspólnota prawdziwych braci i sióstr. Bo prawdziwe uczniostwo to realne braterstwo. Tak to Jezus widział i tak to zostało do dzisiaj. Kiedy rozróżniliśmy te cechy uniwersalne i niezmienne dla Kościoła wtedy i zawsze, na przykładzie Jerozolimy, teraz zobaczmy, jak to w szczegółach wyglądało, to czynienie uczniami Chrystusa przez tych oryginalnych uczniów Chrystusa. Jak apostołowie czynili uczniami tych, którzy nawracali się na ich oczach. I wracamy do 42 wersetu. I trwali w nauce apostolskiej. Jeszcze raz. Trwali w nauce apostolskiej. Dzisiaj, kiedy mówimy o uczeniu się, to mamy przed oczami obraz tablicy, jakiejś sali wykładowej, jakiegoś nauczyciela, notatnika, czyli notebooka przed sobą. Tak to wygląda dzisiaj. Tak dzisiaj wygląda proces nauczania, chociaż jest już strasznie przestarzały. Wówczas to trwanie w nauce apostolskiej wyglądało trochę inaczej. Dosłownie powiedziane jest, oni byli trwającymi niezłomnie przy nauczaniu apostołów. I to powinno zwrócić naszą uwagę na przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, uczyli się w sposób dynamiczny. Znaczy nie uczyli się teorii na wykładach, ale uczyli się obserwując apostołów i ich życie. Towarzyszyli im w tym, co robili apostołowie i patrząc na nich, uczyli się, jak ich życie ma wyglądać. Patrząc, jak żyją apostołowie, uczyli się tego, jak ma wyglądać ich życie. To była pierwsza rzecz. Natomiast druga polega na tym, że to sformułowanie, że byli trwającymi niezłomnie, pokazuje nam, że oni zamierzali stworzyć coś trwałego. Kościół, który powstał w wyniku zesłania Ducha Świętego, nie miał być jakimś ciałem, jakimś organizmem, który powstał na trochę, żeby spełnić jakieś określone zadanie i później rozpłynąć się w niebycie. Oni mieli stworzyć coś trwałego. Pięćdziesiątnica to było wydarzenie, które przeminęło, do którego się będą odwoływać. Ale teraz ono już należy do przeszłości. Natomiast oni nie chcieli żyć przeszłością, tylko chcieli budować przyszłość w teraźniejszości, teraz w tym, co się dzieje. Chcieli tworzyć coś trwałego, coś, co będzie dalej istniało, coś, co będzie miało swój dalszy ciąg. Ich zbawienie się dokonało, ale ich życie z Bogiem trwa nadal. Mają za sobą decydujące wydarzenie, ale przed sobą mają zbieranie owoców tego wydarzenia. Dlatego też Oni potrafili się cieszyć z tego wszystkiego, czego się nauczyli o żywym Jezusie. Dzisiaj w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości uczenia się od samych apostołów, bo nie żyją, uczymy się z ich słów. Kościół jest prawdziwym ciałem Chrystusa, kiedy uczy się od Niego wprost z Jego słowa lub w oparciu o Jego słowo. I to jest niezwykle ważna prawda, chociaż tak oczywista. Wszystko inne, co jest poza Jego słowem, co wynika spoza Jego słowa, jest jedynie pożytecznym dodatkiem i niczym więcej. Zobaczmy, że każde przebudzenie duchowe w dziejach zaczynało się albo od przywrócenia rangi Słowu Bożemu, albo prowadziło do tego, że Słowo Boże w Kościele odzyskiwało swoją rangę. To jest absolutnie podstawowa kwestia. Kościół, który przestaje czytać Boże Słowo, przestaje być żywym Kościołem tak naprawdę. Kościół, który karmi się czym innym niż Bożym Słowem, umiera z głodu. Taka jest Boża zasada. I myślę, że doszliśmy do czasów, w których trzeba to bardzo mocno podkreślać. To jest dziwne, ale tak to wygląda. Kościół Chrystusa karmi się Słowem Chrystusa. Po drugie, mieli społeczność i trwali we wspólnocie, czytamy w 42 wersecie, a w 44 wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Ciekawe jest to, jak popatrzymy na ten kościół, który powstał w Jerozolimie, że apostołowie nie mieli żadnego planu założenia kościoła tak naprawdę. Ten kościół powstał niejako samoistnie, ale kiedy już powstał, to znaczy, że miał żyć, że miał trwać. Ludzie, którzy zostali przy nich, przy apostołach, byli z nimi, bo ciągnęło ich do apostołów. Ciągnęło ich do tego, żeby być z tymi, od których usłyszeli Ewangelię, od których mogli się uczyć, z którymi po prostu lubili być, czy lubili przebywać. Nie było żadnego nakazu, żadnego przymusu, że poza Kościołem nie ma zbawienia, jak to później stworzono, takie nauczanie. Oni po prostu chcieli, lubili. Nikt nie chciał przebywać sam, kiedy razem mogło być im dobrze. I było dobrze, rzeczywiście. Teraz z rozrzewnieniem możemy patrzeć na te takie niezwykłe czasy, szczęśliwe czasy przedtelewizyjnego życia wspólnotowego, kiedy ludzie spotykali się ze sobą, rozmawiali ze sobą. Rozmawiali ze sobą siedząc przed sobą, a nie przed monitorem. Prawda? Jakie to dziwne, że kiedyś ludzie po prostu lubili się ze sobą spotykać. I tak to właśnie wymyślono. Ciekawe, że to spotykanie się odbywało się nie tylko na płaszczyźnie duchowej. To nie tylko polegało na tym, że oni się spotykali na nabożeństwie, że to sobie tak ogólnie nazwiemy, że to się nie odbywało tylko w takiej świętej atmosferze, ale to miało też wymiar takiej zwyczajnej wspólnoty życia. Zwyczajnie się spotykali ze sobą po prostu. Spotykali się ze sobą też, żeby wspólnie coś zjeść. To nie tylko była wieczerza pańska, ale to były też uczty agape, kiedy po prostu siadali przy stole, żeby razem zjeść posiłek. Jest coś takiego w naszej ludzkiej duszy, że lubimy z kimś zjeść posiłek. To jest naturalne, od wieków to się nie zmieniło. Na szczęście i nawet telewizja też tego do końca nie zmieniła. To wszystko się odbywało w takiej miłej, domowej, nieoficjalnej i nieliturgicznej atmosferze. I to ich przyciągało do siebie. Nie bez powodu Nowy Testament, który jest pisany w tych właśnie czasach, jest pełen zachęcania do gościnności, do otwierania swoich domów i budowania takiej właśnie atmosfery dzielenia się sobą i tym, co się ma. I to jest traktowane jako coś, co jest istotne, coś, co jest ważne. Mój dziadek jako człowiek niewierzący, ale szukający Boga na samym początku lat 20. ubiegłego wieku, już prawie 100 lat, się zdziwiłem, przyjechał do Warszawy, był tam przejazdem. Znalazł się w zborze baptystów w tym mieście. Poszedł zobaczyć, jak to jest. Jak skończyło się nabożeństwo, powiedział sobie w duchu, no niech teraz ktoś tylko spróbuje mnie tu nawracać. Ale podszedł do niego nieznany mu człowiek, który był członkiem tego zboru, jak się okazało, i mówi, a ma pan gdzie pójść na obiad? To ja pana zapraszam. I tak to się zaczęło. I dziadek się nawrócił, został później kaznodzieją. Nie dlatego, że ktoś go zaprosił na obiad, ale to go ujęło, że nie został zaatakowany jakimś zestawem doktryn, że wierzy nie tak, coś tam robi nie tak, tylko ktoś okazał mu serce i okazał mu ciepło i otworzył swój dom przed nim. Trzecia rzecz, która ich charakteryzowała, to to, że modlili się. Dalej 42 werset mówi, i trwali w modlitwach. Wspólne przebywanie razem w naturalny sposób prowadziło ich do wspólnoty modlitwy, to znaczy do modlitwy o siebie nawzajem. Oni byli jedynymi chrześcijanami na świecie, więc doskonale zdawali sobie sprawę, że jeśli pomoc ma przyjść skądś, to tylko z nieba. Nie przetrwają o własnych siłach, a co dopiero mówić o wprowadzeniu tego posłannictwa Jezusa, które im zostawił, o własnych siłach. Jak to zrobić? Na cały świat iść głosić Ewangelię. Nas jest tutaj garstka w tej Jerozolimie. Nawet jeśli się przyłączyło tych ludzi więcej, że jest teraz 3000. Jezus przekazał im fundamentalną prawdę. Mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To słowo trwać oznacza przebywanie w nieustannym kontakcie. W nieprzerwanym kontakcie. Nie w takim, który ma miejsce od czasu do czasu, ale w takim, który jest ciągły. I teraz, kiedy Jezusa już nie było z nimi, z apostołami, kiedy już nie było tak jak w poprzednim czasie, kiedy mieli z nim bezustanny kontakt przez 3 lata, bo chodzili z nim razem, zatrzymywali się gdzieś razem na nocleg, jedli razem, wszystko robili razem. I to rzeczywiście było trwanie w Jezusie przez 3 lata bez ustanku. Ale teraz już go nie było. Ale Jezus nauczył ich podstawowej zasady. Czerpania siły do życia i czerpania wiary bezpośrednio od Boga, tak jak robił to On sam. Kiedy chodził modlić się, zostawiał ich i gdzieś w nocy rozmawiał ze swoim Ojcem. Modlitwa jest, ma taką niezwykłą właściwość, że uwalnia nasz umysł od troski i od lęku. Pozwala ciału wyzbyć się ociężałości. Oczyszcza serce od fałszywych emocji i pragnień. To nawet naukowcy potwierdzili, że ludzie, którzy się modlą, żyją dłużej. Jest to fakt, okazało się naukowo potwierdzony. Tacy, którzy regularnie się modlą, czyli trwają w modlitwie, żyją dłużej niż ci, którzy tego nie robią. Modlitwa ma niezwykłą moc nawet takiego rodzaju, że przedłuża życie. Wiadomo, że dłużej żyją. O całą wieczność żyją dłużej. To jest dosyć długo. I znowu, podobnie jak w przypadku nauki apostolskiej, oni trwali w modlitwie, czyli modlitwa była czymś trwałym w ich życiu. To znaczy, była trwałą częścią ich społeczności ze sobą i społeczności z Bogiem, a nie pewną formą liturgiczną, którą jedynie odbywali od czasu do czasu. Po czwarte, mieli bojaźń Bożą. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Tak pisze Łukasz w 43 wersecie tego samego rozdziału. Cóż to znaczy? Oni się odnosili do Boga z respektem i z czcią. Nam kojarzy się to pojęcie bojaźni raczej ze strachem, z jakimś lękiem przed Bogiem, z lękiem przed karą, ale oni nie postrzegali swojej relacji z Bogiem na zasadzie lęku, że zrobimy coś nie tak, to Bóg nas ukarze, złamiemy nogę albo samochód nam nie odpali. To nie działało dla nich w ten sposób. Dla nich ta bojaźń Boża to było uwielbienie Boga swoim życiem. To było prowadzenie życia w taki sposób, podczas wspólnych spotkań i poza spotkaniami, żeby Bożemu imieniu nie przynosić ujmy w żaden sposób. W taki sposób, to było dla nich bojaźnią Bożą. Że będąc dziećmi Bożymi, wiedzieli, że są wszak Jego reprezentantami na ziemi. I ich życie nie może Bogu przynosić ujmy. Żeby nie było tak, jak powiedział kiedyś Gandhi, byłbym chrześcijaninem, gdyby nie chrześcijanie. Co oczywiście jego nie usprawiedliwi zupełnie, ale tych, którzy stanęli mu na odcisk, nie stawia w najlepszym świetle. Innymi słowy, bojaźń Boża to życie w stałej świadomości przebywania w obecności Boga. Oni wiedzieli, że sam Bóg jest pośród nich, Bóg święty i doskonały, pełen miłości, który na nich patrzy, który im się przypatruje, który przysłuchuje się temu, jak ze sobą rozmawiają, jak się zachowują, jacy są. I nie mogli w niczym przynieść mu ujmy, zachować się pospolicie, tak jak zachowują się ludzie, którzy nie znają Boga. Na tym polegała bojaźń Boża. Po piąte, działali. Dopiero na piątym miejscu to wymienia Łukasz. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Rzeczywiście, to był Kościół, w którym wiele się działo i to nie tyle z racji aktywności apostołów, że oni tacy byli nadaktywni, bo oni nie mieli w tym ani żadnego doświadczenia, ani strategii. Tak naprawdę nie wiedzieli, co robić, żeby Kościół się rozwijał, co robić, żeby zakładać nowe kościoły, co robić, żeby Kościół się pomnażał i tak dalej. Nic z tych rzeczy nie znali, nie mieli całej biblioteki na temat rozwoju Kościoła. To się działo z ręki samego Boga, bo żywy Bóg, którego niedawno poznali, jest Bogiem cudów. I tego właśnie doświadczali. Za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Kiedy doświadczali cudów, oczekiwali cudów i cuda się działy. To była taka ciekawa prawidłowość. Natomiast kiedy my w swoim życiu nie oczekujemy cudów, cuda się nie dzieją i w związku z tym mówimy, no widzicie, nie dzieją się cuda, więc dlaczego mamy oczekiwać cudów? Oczywiście problem jest bardziej skomplikowany niż sprowadzony do tego prostego równania, ale coś w tym jest, że kiedy nie oczekujemy od Boga pewnych działań, pewnych rzeczy, to też one nas nie spotkają, bo nie wychodzimy im naprzeciw. Nie szukamy ich, żeby się z nimi spotkać. Także problem, ta różnica między Kościołem w Jerozolimie a Kościołem naszych czasów nie polega na tym, że Bóg już nie działa tak jak kiedyś. Chociaż są teologowie, którzy uważają, że Bóg już nie działa tak jak kiedyś, ale ja w to nie wierzę. To nie w ten sposób. Polega na tym, że my już nie oczekujemy takiego działania jak kiedyś, bo uważamy, że to właśnie kiedyś i teraz już nie może być tak jak kiedyś i nie możemy się spodziewać tego jak kiedyś. Nie wiem, czy mówiłem już tą historię z życia Spurgeona, wielkiego kaznodzieja angielskiego z XIX wieku, do którego podszedł młody kaznodzieja i mówi, że kiedy głosi kazania, to nie daje to takiego efektu, jakby się spodziewał. A Spurgeon mu na to odpowiada, to za każdym razem chciałbyś widzieć taki efekt? On mówi, no nie, no widzisz i dlatego go nie masz. I tak to właśnie działa. Cuda i znaki, jakie im towarzyszyły, powodowały, że bojaźń postronnych ludzi, obserwatorów, którzy przypatrywali się temu, poruszała ich. Oni widzieli, że to nie są tylko słowa o Bogu. Widzieli, że to jest rzeczywistość działania żywego Boga. To było dla nich coś, na co nie mieli żadnych argumentów. I zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Po szóste, dzielili się, czyli troszczyli się o siebie. I mieli wszystko wspólne. Pisze bardzo krótko Łukasz. Oni mieli silne poczucie odpowiedzialności jedni za drugich. Wiedzieli, że są jednym ciałem, chociaż może tego tak nie nazywali jeszcze, ale tak to rozumieli. Nie znali powiedzenia syty głodnego nie zrozumie, bo starali się, żeby wszyscy byli syci w ich kręgu. Niewielu pośród nich było bogatych, za to całkiem sporo było takich, którym trzeba było pomagać, bo Kościół w Jerozolimie miał swoją specyfikę. Powstał w takich czasach, w takim momencie, kiedy w Jerozolimie przebywało wielu Żydów z całego świata, którzy przyjechali na święta, zielone święta. I już tam zostali, jak się nawrócili. Ich praca, ich dom, ich wszystko było gdzie indziej. I teraz trzeba było się o nich zatroszczyć. Sami apostołowie nie pochodzili stamtąd. Byli często rybakami z Galilei, gdzieś tam pochodzili z różnych okolic. Ich praca była gdzie indziej, a pracę porzucili, żeby pójść za Jezusem. Trzeba było się o tych wszystkich ludzi zatroszczyć. Trzeba było się nimi zająć. Z dokładnego odczytania formy gramatycznej zawartej w słowie sprzedawali, sprzedawali to swoje mienie, wynika, że to nie polegało na takim jednorazowym sprzedaniu wszystkiego, że się umówili, że w poniedziałek wszyscy sprzedajemy wszystko, zrzucamy do jednej kasy i zastanawiamy się, co z tym robić dalej. Tylko to była sytuacja, kiedy oni stopniowo wyprzedawali swoje majątki, swoje mienie w miarę rozwoju sytuacji, kiedy było komuś trzeba pomóc. To był taki postępujący proces wyprzedawania się z tego wszystkiego, co posiadali. Ktoś powiedział, że socjalizm działa dopóki może rozdawać cudze mienie. Oni mogli rozdawać swoje, oni rozdawali swoje, nie dzielili się cudzym. Łatwo jest rozdawać cudze, prawda? Oni rozdawali własne i robili to dobrowolnie. I to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że robili to dobrowolnie, bo nie wprowadzono tej zasady jako przymusu. Czytamy o tym w 5 rozdziale, tylko taka jedna dygresja na ten temat. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich znana historia Ananiasza i Safiry. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Co cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Ten fragment, chociaż wykracza poza nasz tekst, pokazuje nam ważną prawdę, że oprócz tego oczywiście, że pokazuje nam to, iż było to dobrowolne, a nie przymusowe, nie był to nakaz, obowiązek, pokazuje to też, że w Kościele byli ludzie, którzy ze sprawowania nie dostaliby oceny wzorowej. Może poprawną, a może jeszcze gorzej. I takie problemy też rozwiązywano nie uciekając od prawdy. I to też pokazuje nam, że Słowo Boże jest prawdą, bo nie udaje, że tu sami byli idealni chrześcijanie. Nawet w zborze jerozolimskim byli tacy, którzy gdzieś tam tą swoją cielesność przemycili do środka. I ostatnia cecha, która mówi nam o tym, że oni cieszyli się Bogiem, także wspólnie cieszyli się z Boga. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, chwaląc Boga. W 46 rozdziale, tak pisze o tym Łukasz. W 46 wersecie ciągle drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I teraz pytanie, właściwie z czego oni się cieszyli? Nie było ich wcale tak wielu w skali świata. Nie mieli nawet własnego konta, musieli chodzić do świątyni, żeby tam się modlić. Spotykali się jedynie po domach, nie mieli niczego tak naprawdę. Wielu było spośród nich biednych, zasoby finansowe i tak ograniczone topniały z każdym dniem. Nie mieli oparcia w nikim innym na ziemi, ale przy tym wszystkim dokładnie wiedzieli, że ich Bóg jest Bogiem wszechmogącym i zaspokoi każdą ich potrzebę. Wiedzieli, że On dał im życie, którego nie da się porównać z niczym innym. Wiedzieli, że nadejdzie dzień, kiedy spotkają się z Nim twarzą w twarz. Wiedzieli w końcu, że istnieje 1000 powodów, żeby móc się cieszyć Bogiem. I teraz zobaczcie, radość z Boga to jest stan umysłu. Radość z Boga to nie jest stan konta, to nie jest stan posiadania, to nie jest stan cywilny, ani nawet stan nieważkości. To jest stan umysłu. Co nie wynika z tego, co mamy, w sensie zewnętrznym, fizycznym, materialnym jakkolwiek, tylko z tego, kim jesteśmy i kim jest nasz Bóg. To jest po prostu świadomość tego, kim jest nasz Bóg i co z tego wynika dla nas. I tego nikt im nie mógł zabrać. Nawet jeśli to, co mieli w sensie ludzkim, było skromne, mówiąc bardzo oględnie. I czytamy w 47 wersecie, i ciesząc się przychylnością całego ludu, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Ludzie to wszystko widzieli. Ludzie obserwując ich dokładnie, ich zachowanie, ich postawę wobec siebie i wobec nich samych, widzieli, że coś tutaj jest takiego, co jest inne, co ich wyróżnia. I wiedzieli, że to jest w nich autentyczne. Zazdrościli im tego i pragnęli przeżywać to samo, przebywać z nimi. Dlatego, jak czytamy, Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I teraz podsumowując to wszystko, zobaczmy, że te cechy, które występują od 42 do 47 wersetu, tych 7 cech, które wymieniłem, one są ułożone w pewien logiczny ciąg. Jedna przechodzi w drugą, z jednej wynika druga. Jedna pociąga za sobą drugą. To nie jest wymyślony schemat. Ktoś usiadł, zastanowił się, że to tak układankę mamy albo właśnie taki diagram i to tak będzie fajnie pasowało i to tak fajnie w kościele będzie pasowało i takie fajne kazanie później będzie można powiedzieć. To było dla nich czymś naturalnym. To na tym właśnie polega tętniące życie, które samo wchodzi we wszelkie szczeliny, zakamarki, ożywiając je i wzmacniając. Myślę, że Jezus, patrząc na życie zboru jerozolimskiego, był szczęśliwy, patrząc z góry na nich. Że 3 lata ciężkiej pracy z uczniami dały wspaniałe efekty, chociaż początkowo nic na to nie wskazywało. Że Piotr, Jan, Andrzej, Jakub, Mateusz, pozostali apostołowie świetnie sobie dawali radę w tej roli, chociaż nic na to nie wskazywało wcześniej, kiedy Jezus musiał im tłumaczyć te przypowieści, te swoje słowa. Oni nic tego nie rozumieli. Nic. Ale w pewnym momencie zaskoczyli. I dało to rezultaty, i dało to efekty. Zobaczcie, jakie to jest zachęcające swoją drogą. To jest pewna zasada, która wynika też z uczenia się. Że człowiek się uczy i do pewnego momentu nic z tego nie ma i jest zniechęcony, a od pewnego momentu coś zaskakuje i idzie mu bardzo dobrze. Zrozumiał, pojął wreszcie. Tak to działa. I tak to uczniostwo Jezusa działało. Że oni w pewnym momencie zaskoczyli, zrozumieli. A przecież Jezus wcale ich nie przygotowywał do założenia Kościoła, tak naprawdę. Nie przygotowywał ich do założenia i prowadzenia zboru. On ich przygotowywał do życia z wiary, w posłuszeństwie, w miłości, w braterstwie. I zobaczmy, że kiedy my mamy to wszystko właśnie, czerpiemy od Jezusa to wszystko, właśnie życie z wiary, w posłuszeństwie, w miłości, w braterstwie, to wywiedziemy z tego wszystkie potrzebne nam zdolności i umiejętności. One same z tego będą wyrastały, one same z tego się będą rozwijały. W miarę pojawiania się potrzeb, konkretnych sytuacji, które będą miały miejsce. Dlatego Jezus nie uczył tak jak faryzeusze, jak przestrzegać 248 nakazów i 365 zakazów. Jak w każdej konkretnej sytuacji się zachować. Wariant A, wariant B i wariant C. Jeśli to, to to. Jeśli to, to to. Jeśli on powie to, to ty powiesz to. Nie uczył ich w ten sposób. Uczył ich polegania na Bogu. Uczył ich tego, jak czerpać od Boga siłę, jak czerpać mądrość. I uczył tego, w kim pokładać nadzieję, że we właściwy sposób, we właściwym czasie będziemy wiedzieli, co zrobić, jeśli będziemy swoją tożsamość mieli umocnioną w Bogu właśnie. Jezus uczył tego, jak trwając w Nim rozwijać swój charakter i na jakim fundamencie budować swoje życie i skąd, żeby w ten sposób czerpać siły. Zobaczmy, my żyjemy 20 wieków później. Świat się zmienił w sposób niewiarygodny, nie do poznania absolutnie. Ale te zasady pozostały ciągle takie same. Zobaczcie, jaka jest siła takiej modeli, takiego modelu czynienia uczniami, jaką Jezus zaszczepił swojemu Kościołowi. Zauważcie, że oni tam w Jerozolimie nie mieli niczego, czego my nie moglibyśmy mieć. Wręcz przeciwnie, my mamy mnóstwo rzeczy, których oni nie mieli, które nam ułatwiają znacznie życie. Oni nie robili niczego, co jest dla nas nieosiągalne. Nieosiągalne co do zasady, nie co do szczegółów. Dlatego, że Bóg ustanowił Kościół w taki sposób, żeby w każdych warunkach i każdych okolicznościach mógł być Kościołem zwycięskim. To nie jest tak, że Kościół w Afryce może, a Kościół gdzie indziej nie może. I z definicji choćby nie wiem co, to nic z tego nie wyjdzie i ludzie się i tak nie nawrócą. Oczywiście w jednych miejscach Kościół działa bardziej okazale, w innych mniej. Ale Kościół wyposażył Bóg tak, żeby to, co jest jego esencją, jego właściwością, było możliwe. To nie przychodzi od razu, bo ich pięćdziesiątnice poprzedziło wiele trudnych doświadczeń, wiele wyrzeczeń, wiele rozczarowań też odnośnie siebie samych. ale w końcu to ich nie złamało, to ich nie zniechęciło. Popatrzcie, myślimy sobie, jak ten Jezus się nie zniechęcił uczniami. Nie zniechęcił się. Ale zobaczmy z drugiej strony, jak ci uczniowie się nie zniechęcili, że im tak nie wychodzi. Jak oni się nie zniechęcili, że są tacy do niczego. Ale że się nie zniechęcili. I to im pomogło. To ich nie złamało. I zebrali taki plon, że do dzisiaj chrześcijanie na całym świecie wzdychają z zazdrością. Mimo wszystko. Ale to, co było ich udziałem, właściwie może być udziałem każdego kościoła na całym świecie tak naprawdę. Każdy zbór, który chce zrobić z nauką Jezusa to, co zrobili oni, może to zrobić. Kiedy bycie uczniami Jezusa będzie wyglądało w ten sposób. Bo jeszcze jedna rzecz warta podkreślenia w tym modelu jerozolimskim, że go tak nazwę. Kiedy myślimy o uczniostwie, że pozostanę przy tym słowie, chociaż go nie lubię, bo dzisiaj uczniostwo kojarzy się ze szkołą, a szkoła kojarzy się źle. Sam wiem, bo mam z tym do czynienia. Kojarzy się źle. Uczniostwo kojarzy się źle, bo kojarzy się ze szkołą. Tam stawiają stopnie, tam wpisują uwagi, tam są wywiadówki i tak dalej. Chociaż tutaj tego nie ma, to kojarzy nam się źle. Ale zostawmy, to jest dygresja. Ten model uczniostwa, który kojarzy się nam w głowie, polega na tym, że to jest relacja między Bogiem a nami. Natomiast model uczniostwa, który wprowadził Jezus i który prowadzili po nim apostołowie w Kościele, polegał na tym, że to jest relacja wielokierunkowa. To jest relacja między ludźmi a Bogiem, a nie między człowiekiem a Bogiem. To jest różnica. Uczniostwo ja i Bóg, a uczniostwo my i Bóg. My między sobą i my z Bogiem. To jest model uczniostwa, który zaszczepiał Jezus. Kiedy się spotykał z uczniami, to nie dlatego wybrał 12, żeby mieć więcej, bo mógłby każdemu poświęcić po parę miesięcy i osiągnąć lepszy rezultat. Kształcenie indywidualne lepsze rezultaty przynosi niż takie zbiorowe, prawda? Ale Jezus wybrał 12, dlatego że nie chodziło mu o to tylko, że raz powie i do 12 wystarczy to przekazać, zamiast mówić to 12 razy do każdego z osobna. Tylko, że kiedy oni byli razem, to oddziaływało na nich wzajemnie. I siłą Kościoła jest to, że Kościół jest razem, jest czymś, co jest razem. Kościół to nie jest suma poszczególnych ludzi, którzy są zupełnie sobie obcy i czasem stanowią coś wizualnie jednego, ale Kościół to jest ciało, które żyje razem, które funkcjonuje razem, które ma coś wspólnego ze sobą. Tak Bóg stworzył Kościół i na tym polegał Jego plan. I na tym polega Boży plan uczniostwa. Że to jest coś, co się dzieje pomiędzy nami, a nie jedynie między Bogiem a nami w ten sposób. Ta relacja też jest niezbędna, ale nie może być jedyną. I tak wyglądało właśnie to wtedy. A teraz, jak to było możliwe, że z jednego zboru w Jerozolimie powstały setki tysięcy dalszych zborów, a uczniowie Jezusa wychowali uczniów, którzy wychowują już około setnego pokolenia uczniów. Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Mamy około setnego pokolenia uczniów. Czyniąc to na każdym kontynencie i w każdym praktycznie kraju świata, o tym się dowiemy za tydzień. A teraz zapraszam do modlitwy, jeśli ktoś chciałby porozmawiać z Bogiem na temat tego jerozolimskiego modelu uczniostwa, to módlmy się. Panie, ja dziękuję Ci za to, że powołałeś Kościół, że w Kościele umieściłeś taką siłę, umieściłeś w nim taką moc, której diabeł nie jest w stanie niczego przeciwstawić. I choćby zepsuły się naraz wszystkie samochody na świecie, to Twój Kościół i tak będzie istniał, i tak będzie wydawał owoce, i tak będzie oddawał Tobie chwałę. Ja wielbię Cię, Panie, za to i wywyższam Cię, że jesteś Bogiem, który powołał nas do wielkiego dzieła, ale nie chodzi tylko o wielkie dzieło, ale chodzi też o to, co zmienia nas, o to, co ma wpływ na nas i na nasze życie, o to, że my jesteśmy ważni dla siebie nawzajem. Możemy czerpać od siebie nawzajem, ale dawać też sobie nawzajem siłę, nadzieję, radość, pokój. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że takim Bogiem jesteś i tak, w takim miejscu nas postawiłeś. Amen.